Ślady Pegaza.
Bernadeta Szczypta, dzień dobry. W Śladach Pegaza dziś spotkanie z autorką kryminałów Katarzyną Żwirełło. 16 lutego swoją premierę miała jej książka Upadek, kończąca cykl Dwa bieguny. W sumie już 4 książki tej pisarki ukazały się w rzeszowskim wydawnictwie Dreams. Do udziału w rozmowie zaprosiłam więc także redaktor tego wydawnictwa, Agatę Tokarską. Zapraszam, Ślady Pegaza potrwają do 21.
Nie mogę w to uwierzyć, że tylko mnie widzieć chcesz, że czekasz wciąż też chwili tej. Nie mogę, choć przecież wierzyć chcę. Ile nadziei pozostało dziś nam? Ile nadziei pozostało dziś nam? Ile nadziei pozostało? I skąd wziąć siłę, by przetrwać ten czas?
W studiu w Warszawie pisarka pani Katarzyna Żwirełło. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A w studiu w Rzeszowie pani Agata Tokarska, redaktor w rzeszowskim wydawnictwie Dreams, które wydało 4 powieści pani Katarzyny. Dzień dobry pani Agato.
Dzień dobry.
To zacznijmy od tego, jak to się stało, że państwa losy, pisarki i wydawnictwa połączyły się. Pani Katarzyno.
Zaczęło się tak, mam wrażenie, klasycznie, od po prostu wysłania propozycji wydawniczej z mojej strony do wydawnictwa i oczekiwania z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, czy będzie ta wiadomość zwrotna. No i przyszła. Przyszła po jakimś czasie wiadomość zwrotna. Akurat zastała mnie też na wakacjach nad morzem. Po pierwszej wiadomości jakoś no, też nie nastawiałam się, bo to różnie bywa. Trzeba się jeszcze dogadać, prawda, omówić różne kwestie. Ale byłam bardzo szczęśliwa też wiedząc, jaki wydawnictwo ma profil, co sobą reprezentuje, że akurat oni też odezwali się do mnie.
Czyli pani chciała w tym wydawnictwie, tak? Wydawać swoje książki, bo wiadomo, że pisarze do wielu wydawnictw.
No właśnie, wysyła się na książkę do wielu wydawnictw, bo no, nigdy nie wiadomo i to też jest kwestia trochę szczęścia, trochę momentu rynkowego, momentu dla wydawnictwa, czy akurat dana książka będzie pasowała w tym momencie do publikacji. Także wiele rzeczy się na to składa, dlatego te propozycje są wysyłane jednocześnie do różnych miejsc i jest to oczekiwanie. Kto się odezwie, czy w ogóle ktokolwiek.
Jest to stresujący czas.
No jest, bo no ja mogę mówić tylko za siebie, ale wiem, że no pisarze nie lubią, jakie książki leżakują w szufladzie.
Pani Agato, to powiedzmy, jak to z pani strony wygląda, ze strony wydawnictwa.
Ze strony naszego wydawnictwa wygląda to tak, że mamy taką jedną skrzynkę mailową, na którą trafiają wszystkie propozycje wydawnicze. I w tak zwanym wolnym czasie, czyli wtedy, kiedy nie mamy żadnych pilnych redakcji, żadnych tekstów do przygotowania, na które już mamy kupione licencje, to wtedy przeglądamy te propozycje. I właśnie wśród tych maili znalazłam również maila od Kasi. Była to pierwsza część serii Dwa bieguny.
Czyli bez przedawnienia.
Bez przedawnienia, tak. Ale po rozmowach z Kasią zdecydowaliśmy się na to, że na początku spróbujemy współpracy poprzez wydanie samodzielnej książki, czyli nim padnie pierwszy strzał.
A dlaczego tak? Skąd taki pomysł?
Chcieliśmy po prostu spróbować, jak będzie wyglądała współpraca, czy się nam będzie to podobało z obydwu stron. Spodobało się nam i wydajemy kolejne książki Kasi, także...
I to w tempie ekspresowym, o czym za moment powiemy. Pani Katarzyno, dla pani to też było takie dobre rozwiązanie, żeby najpierw samodzielną książkę, czyli nim padnie pierwszy strzał, wydać?
Tak, zdecydowanie, bo ja też miałam doświadczenia z innymi wydawnictwami wcześniej, które się układały różnie, czasem lepiej, czasem gorzej i podchodząc jednak z pewną dozą zaufania, ale też takiej niepewności, wolałam też zacząć od takiej książki indywidualnej, żebyśmy się wyczuli też na poziomie redakcyjnym, jak będzie szła praca nad książką. No bo jednak, jeżeli zdecydowalibyśmy się wydać no, pierwszą część serii na samym początku, a okazałoby się, że jakoś tak nam troszkę po grudzie idzie razem, no to trzeba by było się przemęczyć, prawda, na te kolejne, następne. Ale na szczęście wyszło tak, jak wyszło i są obie strony zadowolone.
To skupmy się na książce Nim padnie pierwszy strzał. Notatce na samym końcu od autorki. Dziękuję pani Katarzyno, redaktor pani Agacie Tokarskiej. Gdyby mogła pani wyjaśnić, za co szczególnie pani dziękuję.
No właśnie, to była też nasza pierwsza książka, nad którą razem współpracowałyśmy. I powiem szczerze, że ja po raz pierwszy miałam do czynienia z redaktorem, z którym pracowało się nad książką właśnie w taki sposób, na poziomie naprawdę takiej dosłownie współpracy, tak, że nie było to tak, że ja dostarczyłam książkę i skończyło się powiedzmy na poprawianiu jakichś oczywistych błędów, tylko faktycznie Agata też wniosła od siebie sugestie do konkretnych na przykład scen, gdzie można by jednak ją troszkę inaczej poprowadzić, żeby lepiej pracowała z całością. Ja czekałam na to, ja czekałam na redaktora, który no nie tyle weźmie mnie za rękę, co po prostu będzie takim trochę światłem czasami i pewne moje jeszcze wady będzie w stanie wypracować i pokazać, o, tutaj idziesz w dobrym kierunku i to pchnij dalej. A tamto to troszkę spokojnie.
To może zacytuję, bo ten wpis jest przepiękny. Za współpracę przy tworzeniu tej książki dziękuję redaktor Agacie Tokarskiej, która w pewnych scenach dostrzegła większy potencjał niż ja i pokierowała mnie na najlepszą literacką ścieżkę. No, kiedy redaktor czyta i słyszy takie opinie, no to pewnie sobie myśli, jest sens mojej pracy. Pani Agato, czuje się pani światłem?
Nie powiem, że czuję się światłem, natomiast rzeczywiście widzę sens swojej pracy w takich momentach. I to jest taka ulubiona część mojej pracy, kiedy ja mogę usiąść z autorem, czy spotkać się zdalnie. i porozmawiać o tym, jak jest skonstruowana akcja, jak jest skonstruowany bohater, jak działa miejsce akcji, jak można dany wątek trochę podkręcić, wydobyć z niego więcej. Także to jest taka ulubiona część mojej pracy i bardzo się cieszę, kiedy ta druga strona, czyli autor, również jest zadowolona i razem tworzymy coś naprawdę pięknego.
Tak, bo autor mógłby nieco się też obruszać, prawda? Na sugestie, na propozycje, mógłby twierdzić, że to, co napisał, jest święte i nienaruszalne. A tutaj tak nie było?
Tutaj tak nie było i raczej ci autorzy, z którymi współpracujemy, tutaj nie ma takich problemów. Zdarza się oczywiście różnica zdań i dyskusja, że ja bym to wolała tak, dlatego i dlatego, ale jesteśmy w stanie się dogadać i dojść do porozumienia tutaj. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby autor pisał świadomie, żeby po prostu wiedział, dlaczego napisał to, co napisał, jak to działa w całości i co chciał przez to osiągnąć.
Czyli pani tak patrzy z lotu ptaka po prostu, prawda? Tak od góry też, widząc pełnię, co być może czasami autorowi umyka.
Tak, bardzo trudno jest ocenić własny tekst i wiem to, ponieważ ja sama też czasem piszę. Bardzo trudno jest spojrzeć na swój tekst z dystansem, ponieważ autor najbardziej przeżywa też emocjonalnie to, o czym pisze. Więc nawet po pewnym czasie, kiedy się odłoży ten tekst, kiedy już się z nim nie pracuje i wróci się do niego, jest trochę łatwiej, ale też nie wszystko się widzi. Dlatego potrzebna jest ta druga, czy druga i trzecia i czwarta osoba, które to przeczytają i powiedzą tutaj super, a tutaj nie rozumiem, albo to jest niejasne, albo trochę przeszkadza w całości.
Pani Katarzyno, nie jest chyba możliwe takie obiektywne podejście do swojego tekstu. Co to w ogóle znaczy obiektywne podejście, prawda? Jest się z nim pewnie związanym bardzo emocjonalnie.
Tak, i wiele razy się zdarza, że faktycznie pisarz tak skoczy do przodu z fabułą, bo ja już wiem, o co mi chodzi. Wiem, co jest w głowie bohaterów i czasami zapominam o tym napisać, tak? A czytelnik, no wiadomo, że nie będzie mi czytał w myślach. Także takie rzeczy się zdarzają.
A szkoda czasami.
No bywa i tak, że ja się dowiaduję od czytelników, co miałam na myśli. Ale to już troszkę rzadziej. Ale też jest potrzebne, mam wrażenie, takie leżakowanie tekstu, żeby nie po takim pierwszym napisaniu książki, ja to nazywam surówką, od razu wysyłać do redakcji, bo faktycznie jak książka poleżakuje tak minimum ten miesiąc, a najlepiej trzy i w górę, no to później, kiedy ja sama też podejdę do niego ponownie, to widzę dużo swoich błędów i sama przepisuję siebie. Także nie na gorąco to wszystko.
To jest bardzo ciekawe, o czym rozmawiamy, bo rzadko słyszymy takie informacje o tej pisarskiej kuchni i o relacji między redaktorem, między pisarzem, pisarką. Także cieszę się, że te tematy poruszamy. To teraz poruszmy temat młodego i pełnego zapału Alana Berga, czyli bohatera książki Nim padnie pierwszy strzał, głównego, nie jedynego oczywiście bohatera, który to bohater przecież już wcześniej, pani Katarzyno, w pani książkach się pojawił. Czy to jest pani ulubiony bohater?
No tak. To jest bohater, który najbliżej mojego serducha jest, zdecydowanie tak.
Pojawił się we wcześniejszych książkach, ale pojawia się oczywiście w cyklu Dwa bieguny. Więc jak prowadzi się bohatera, który jest głównym bohaterem, ale później to już musi, myślę tutaj o cyklu Dwa bieguny, nieco się schować i być na tym drugim planie.
O tym to mogłabym też małą książkę napisać, bo przy pracach redakcyjnych nad Dwoma biegunami to wielokrotnie nam się zdarzało, że, znaczy mi się zdarzało, wysunąć Alana Berga na pierwszy plan, chociaż w Dwóch biegunach jest on postacią drugą, a nawet trzecioplanową. No i tutaj od Agaty dostawałam właśnie feedback, że uważaj, bo kiedy Alan Berg wchodzi na scenę, to kradnie całe przedstawienie i nagle twoi główni bohaterowie giną obok niego. No i faktycznie, no, żal mi było wiele z tych scen przypisywać, bo no, mam sentyment do tego bohatera i wielokrotnie też patrzyłam na fabułę jego oczami, a tutaj jednak się okazało, że no tak, trzeba oddać głos nowemu pokoleniu i Berga chować do worka. No nie było to łatwe, ale udało się.
Pani Agato, trzeba było schować, tak?
Pracę. Trzeba było schować, ponieważ jest to bardzo barwna postać. W dodatku, z racji tego, że ona występowała już w czterech poprzednich książkach Kasi, to zawsze jest tak, że im dłużej autor jest z danym bohaterem, tym lepiej go zna. I wtedy ci nowi bohaterowie, którzy są autorowi mniej znani, że tak się wyrażę, siłą rzeczy po prostu się chowają. Także są też postacie oczywiście, bardziej barwne, mniej barwne i no nie jest dobrze, jeżeli postać drugoplanowa kradnie uwagę głównemu bohaterowi, dlatego czasem po prostu trzeba, a ta postać i tak jest wyrazista, nawet jeżeli jest na tym drugim planie.
Skoro tak bardzo płynnie przeszłyśmy do cyklu Dwa bieguny, to za moment opowiemy Państwu o gatunku literackim, który uprawia pani Katarzyna, bo ktoś powie, no kryminał, nad czym tutaj dyskutować. Ja bym jednak podyskutowała. Za moment wracamy do rozmowy.
W splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak kiedyś szeptał młody Bóg bogini niepojętej.
Ole, 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 ola, oli,
bogini niepojętej.
Ole, 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 ola, oli, bogini niepojętej. W czerwonym żarze żarzysząc płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie.
Cyt, 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 niewinnie i łagodnie. Cyt, 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 cyt. Niewinnie i łagodnie, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie pust i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia.
Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze.
Młode żądze.
Dopóki życie w nas się tli.
Dopóki są pieniądze.
Ole, 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 ola, oli,
niech żyją młode żądze.
Ole, 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 ola, oli,
dopóki są pieniądze. Dopóki są pieniądze. Dopóki są pieniądze.
Pisarka pani Katarzyna Żwirełło oraz redaktorka z rzeszowskiego wydawnictwa Dreams, pani Agata Tokarska w studiu. To teraz porozmawiajmy o kryminale. Pani Katarzyno, kryminał to bardzo popularny gatunek literacki w Polsce. Oczywiście, że bardzo różne kryminały są wydawane, bardzo różne kryminały czytelnicy lubią. Natomiast tak sobie myślę, że kiedy mówimy o pani powieściach, to możemy powiedzieć, że to jest taki miks różnych gatunków literackich. Jak pani patrzy na swoje powieści od tej właśnie strony gatunkowej?
Ja się cieszę, że pani zwróciła też uwagę na to, że kryminały są różne. No i faktycznie, kryminał jest gatunkiem, który no, przede wszystkim jakby ma służyć rozrywce i na tym mógłby się zakończyć. Przyciąga uwagę, nie wiem, brutalnością czy tą zagadką, ale ja miałam chrapkę na coś więcej. Dla mnie jest to gatunek, który jest takim pretekstem do poruszania tematów ważnych, do weryfikowania najbardziej istotnych pojęć, takich jak życie, śmierć, dobro, zło. Bardzo często tak antagonistycznie właśnie formułuję swoją fabułę. szukając złotego środka, szukając pewnych odpowiedzi, często też zadając bardziej pytania niż udzielając odpowiedzi na nie. Bo najlepiej bohaterowie prowadzą czytelnika przez tam meandry życia, przez właśnie postrzeganie rzeczywistości.
Pani pochyla się nad bardzo poważnymi problemami społecznymi, zjawiskami, które obserwujemy, między innymi sutenerstwo, narkomania, przemoc, także ta przemoc w rodzinie, zmaganie się z takimi traumami przeszłości. Ktoś może się zdziwić, jak to w kryminale takie kwestie, a pani tutaj właśnie nad tą płaszczyzną społeczną bardzo mocno się pochyla. Czy właśnie to jest dla pani ważne także?
Czytelnicy często mają też takie swoje ulubione gatunki i bardzo rękami, nogami się zapierają, że absolutnie nigdy nie przeczytam kryminału, albo nigdy nie przeczytam romansu, albo powieści obyczajowej. Ale tutaj się okazuje, że na przykład trafiam na moją książkę, gdzie tam jest rzeczywiście ten miks gatunkowy na bazie kryminału, ale są też elementy thrillera psychologicznego czasami. Są takie elementy romansowe. Ta warstwa obyczajowa jest rozbudowana. I okazuje się, o kurczę, to jednak obyczaj nie gryzie. Da się przez to przejść. I myślę, że to jest najbardziej interesujące, bo też mamy ten dodatkowy element zaskoczenia, ale więcej można powiedzieć o fabule, o rzeczywistości poprzez właśnie taki miks gatunkowy. Tak mi się wydaje.
Więcej też takich głębokich pytań można zadać. Pani Agato, jak pani patrzy na ten miks gatunkowy? Jak pani to widzi?
To znaczy to, co mnie ujęło w ogóle w książkach Kasi, to, że to są książki o ludziach. To są powieści o ludziach. Tam jest zagadka kryminalna, tam jest jakaś akcja, ale przede wszystkim są tam ludzie, ciekawe postacie, ciekawe przedstawione, niejednoznaczne, nie czarno-białe zawsze. Ja też lubię, kiedy książka, którą czytam, zostawia mnie z czymś, z jakąś refleksją, z jakimś poszerzonym spojrzeniem na pewne sprawy. I myślę, że to Kasi bardzo dobrze udaje się osiągnąć, że oprócz tego właśnie, że tutaj było wspomniane, że kryminał ma służyć rozrywce, to jest jednak to miejsce na refleksję, na jakieś takie spojrzenie głębiej na człowieka, który w tej zagadce, w tej akcji uczestniczy.
Tak, nie mamy tutaj takich łatwych odpowiedzi i nie mamy postaci czarno-białych w cyklu Dwa bieguny. Co chwilę nas postać, którą wydawałoby nam się, że znamy, zaskakuje, ale zanim o postaciach, to pani Katarzyno, powiedzmy o początku tego cyklu, bo te trzy książki, one w błyskawicznym tempie na rynku się pojawiły.
Znaczy na pewno szybciej się je wydaje niż pisze, bo ja zanim też odezwałam się do wydawnictwa, miałam właśnie tych kilka książek w szufladzie w takim surowym stanie. Także to nie było tak, że ja pisałam jedną książkę tam w przeciągu, nie wiem, 3 miesięcy, tylko wyciągałam te skarby z szuflady i polepszałam je, dopisywałam, jeszcze rozwijałam. Tak około 2 lat powstawała ta seria.
Z tego co wiem, to na początku miały być 2 książki, prawda?
No tak, no miały być te 2 bieguny, miały być 2 książki, gdzie w pierwszej głównym bohaterem miał być jeden z przyjaciół, w drugiej drugi z przyjaciół. No mieli się tak ze sobą ścierać. Natomiast no czasami jest tak, że bohater nabierając już kształtu, jakichś cech psychologicznych, swojego charakteru po prostu, on domaga się swojej historii, swojego głosu w powieści. No i wyszło na to, że druga książka nie była wystarczająca, aby powiedzieć wszystko, co mój główny bohater Szymon Rafalski ma do powiedzenia. I w ten sposób wymusił na mnie napisanie 3 powieści. Ale to w sumie fajnie wyszło, bo ta 3 książka jest takim połączeniem tych 2 przyjaciół na jednej płaszczyźnie, gdzie oni wtedy mają najbardziej okazję do tego, żeby się ze sobą ścierać i działać wspólnie.
Tak, to jest bardzo ciekawe, bo przyjaciele, czyli Szymon Rafalski i Robert Baczuk, dziennikarz i policjant, bardzo mocno z sobą się ścierają, ale cały czas się przyjaźnią. To też jest fenomen tej relacji, o czym za chwilę, bo wcześniej jeszcze pani Agata. Pani Agato, mówimy, że książki bardzo szybko jedna po drugiej się ukazały. To dobre dla czytelników, bo czytelnicy bardzo czekają, prawda, na kontynuację cyklu. Nie ma nic gorszego niż oczekiwanie przez rok na przykład na kolejną część serii.
Myślę, że jeszcze ten rok to jest takie dopuszczalne. Pół roku to jest tak, myślę, w sam raz. Krócej jest to ryzykowne, ponieważ czytelnicy czytają też inne książki, kibicują innym bohaterom I mogłoby się zdarzyć tak, że ktoś po prostu no, nie będzie w stanie kupić sobie wszystkich powieści, które...
Co 3 miesiące się ukazują.
Które co 3 miesiące się okazują. Więc też patrząc na możliwości czytelników, którzy chcieliby śledzić te losy, myślę, że te pół roku to jest taki dobry odstęp czasowy, żeby wydawać kolejne książki z serii.
Pani Katarzyno, to wróćmy teraz do naszych bohaterów. Opowiedzmy o tej skomplikowanej relacji Szymona i Roberta. Czasami Szymon wykorzystuje Roberta.
No tak, na tym też chciałam oprzeć jakby całą drogę Szymona Rafalskiego, na jego gubieniu się, na jego złych decyzjach, często przewartościowywaniu tego, co najważniejsze. No i dlatego on jest takim fajnym materiałem do pracy w powieści kryminalnej, gdzie zwracam uwagę na jego rozwój, na jego poprawianie się. No wydaje mi się, że taka postać właśnie jest o wiele ciekawsza niż już taka skonstruowana, gdzie wiadomo, no ma taki system postępowania i się nigdy nie zmieni. Jednak ten rozwój bohatera, jego dojrzewanie, uświadamianie sobie pewnych rzeczy, to jest bardzo, bardzo atrakcyjne też dla czytelników. Oni w tym widzą siebie. Każdy z nas jest obarczony jakimiś błędami i każdy też dąży do poprawienia siebie, prawda?
Każdy z nas upada. Może nie tak jak Szymon, no tak. Nie zawsze przynajmniej, ale każdy z nas upada. Ta część ostatnia o upadku Szymona na różnych płaszczyznach też jest takim bardzo ciekawym zamknięciem tego cyklu.
Upadek jest faktycznie powieścią o tym, jak człowiek, który dokonał bardzo złych wyborów, no uginają się po nim kolana, tak? Upada, no powiedzmy to po prostu wprost. Ale jest też powieścią o tym, jak chce kolan wstać, gdzie szukać ratunku i że w ogóle istnieje nadzieja, żeby naprawić swoje błędy. Jest też to właśnie taka powieść o ponoszeniu konsekwencji za własne wybory. Niezależnie od tego, jakie one będą, ale tutaj już nie będzie uciekania i kombinowania, jak po prostu się wykręcić z tego, co się narozrabiało.
Nie możemy więcej szczegółów zdradzić, chociaż mam takie poczucie, że i tak za dużo chyba powiedziałyśmy.
Ale nie wiadomo, jakie będą te konsekwencje.
Dziękuję. Pani Agato, ta przemiana bohatera, te upadki bohatera, tak jak pani Katarzyna mówi, tak jak i nasze, są bardzo ciekawe, prawda? Ta postać... Nie wiemy tak naprawdę, zaczynając czytać upadek, w którą stronę pójdzie.
Nie wiemy, w którą stronę pójdzie postać. Kibicujemy jej i mamy nadzieję, że pójdzie jednak w tę odpowiednią stronę, w tę dobrą stronę, że się uratuje.
Chociaż czasami mówimy, Szymon, co ty robisz? Daj spokój. Dlaczego? Nie idź tą drogą.
Czasami odwaga Szymona zdumiewa, to prawda. Myślę, że jest to ciekawe dla czytelników, ponieważ moim zdaniem, nie wiem jak inni to odbierają, ponieważ obserwowanie takiej drogi bohatera daje nadzieję, że po moich złych wyborach też będzie jakaś nadzieja, też będzie jakieś światło, znajdzie się ktoś, kto wyciągnie do mnie rękę, znajdą się okoliczności, które pomogą mi się z tego wygrzebać. Więc myślę, że w moim odczuciu jest tak, że czytanie o takim bohaterze, który się podnosi, daje nadzieję.
I nadzieję daje także obecność jeszcze jednej bohaterki, kobiety, Tośki, to jest taka postać wielowymiarowa, a przy tym taka bardzo rozsądna, która wprowadza też taki spokój, a nie jest to przecież zawsze łatwe, bo Tośka też tutaj co przeżyła, to przeżyła, o tak bym to ujęła. Pani Katarzyno, bliska jest pani ta postać?
Odwołam się jeszcze jednym zdaniem do Szymona, bo bardzo często widzę, że w recenzjach czytelników pojawia się takie zdanie podobne. Miałam ochotę wytarmosić Szymona za uszy, a potem go przytulić. I to jest jakby kwintesencja tej postaci. On wzbudza właśnie takie dualistyczne emocje. Co do Tośki, ona nie była mi tak od samego początku bliską bohaterką. Potrzebowałam faktycznie napisać całą książkę, później podejść do niej po raz kolejny, przeczytać ją na nowo, na świeżo i przepisać praktycznie każdą scenę, w której Tośka brała udział. Także potrzebowałam 100 czasu, żeby ją poznać, żeby zrozumieć, co ją motywuje i jakie są tak naprawdę cechy jej charakteru. Ale teraz już po tych wszystkich naszych perturbacjach, myślę, że jest to osoba, z którą mogłabym posiedzieć przy kawie i której przede wszystkim mogłabym zaufać. Bo tak, ona ma taką funkcję katalizatora troszkę w relacjach między przyjaciółmi. Ona wie, widzi więcej, jest bardziej obiektywna, także potrafi ich tam pokierować i przystopować, kiedy za bardzo jeden albo drugi się oburza, czy tam unosi dumą. No myślę, że taka postać kobieca, to też jest moja pierwsza postać kobieca, która dostała w książkach aż tyle głosu. W pierwszej serii nie było takiej bohaterki. to jest dla mnie też to taki pierwszy raz, więc dużo mam satysfakcji widząc tego, że czytelnicy jednak też ją polubili, widzą siebie w niej i dopytywali, co z nią tam będzie dalej, a czy będzie z tym i z tamtym, a jak ona z tym. No, także to jest taka osobiste zwycięstwo pisarza.
Tośka też jest policjantką i w ogóle ten cykl, jak i poprzednie, dzieją się w świecie policyjnym, o tak nazwijmy. Szymon, jak wspomniałyśmy, jest dziennikarzem. Pani Katarzyno, jak pani to robi, że ten świat policyjny jest tak wiarygodnie przedstawiony? Czyli pytając inaczej, skąd pani całą tę wiedzę czerpie?
Znaczy, ja też zawsze podkreślam, że ja jednak piszę fikcję literacką, więc proszę nie oczekiwać, że w moich książkach będzie przedstawiona rzeczywistość w takiej skali 1:1. Ale no tak, z racji tego, że piszę o różnych środowiskach, bardzo specyficznych i poruszam też konkretne i często trudne tematy, to ten tak zwany research no, jest ode mnie wymagany. I tutaj też z pomocą bardzo często przychodzi mi literatura faktu. Są reportaże, wywiady, biografie. Potem przychodzi czas na takie troszkę bardziej nudniejsze lektury, jak zapisy z posiedzeń, literatura prawnicza, także takie książki, od których normalnie bym stroniła bardzo, no ale są faktycznie takie wątki, które wymagają ode mnie pewnej wiedzy. No i jeżeli temat faktycznie wymaga ode mnie konsultacji, no to i konsultacje się zdarzają. Tak było przede wszystkim przy powieści Nim padnie pierwszy strzał. Ale raczej staram się ograniczać do właśnie literatury faktu, do for internetowych. Akurat fora internetowe to była taka forma, która bardzo okazała się przydatna, kiedy pisałam i o sutenerstwie, o prostytucji i o narkomanii. Także powiedziałabym, że to fabuła wskazuje mi, gdzie muszę w danym momencie szukać wsparcia, gdzie szukać wiedzy. Ale no jest to konieczne, bo kiedy wiem, to czuję się swobodniejsza w snuciu fabuły i pewniejsza na tym gruncie. No wiem, o czym piszę wtedy.
I czytelnik to czuje, prawda, pani Agato? To się
właśnie
czuje.
Tak, i redaktor też.
I redaktor też. To proszę o tych swoich odczuciach powiedzieć, bo oczywiście, że my o fikcji literackiej rozmawiamy, no ale jesteśmy w Polsce, mówimy o polskiej policji, nawet nie wchodząc bardzo głęboko i bardzo szczegółowo w taki dzień zwyczajny policjanta, no to jednak trzeba coś wiedzieć, żeby o nich opisać.
Dokładnie. I ja jak najbardziej jestem za tym. Zawsze moich autorów zachęcam do tego, żeby zdobywali wiedzę, żeby porozmawiali z osobami z branży, żeby poczytali coś branżowego, bo to się naprawdę czuje. Czuje się, czy ktoś ślizga się po powierzchni, czy ktoś naprawdę zna temat i po prostu wybiera z niego to, co jest potrzebne. Tak samo jest z budowaniem miejsca akcji. Ja też po kilku zdaniach wiem, czy autor był w tym miejscu, o którym pisze, czy nie był. I tak samo jest właśnie z różnymi środowiskami, czy zawodowymi, czy różnymi w ogóle środowiskami społecznymi, że to naprawdę się czuje, czy autor wie, o czym pisze, czy tylko się prześlizguje po tym, nie chcąc ujawniać szczegółów, żeby nie wyszło, że czegoś nie wie. Także ja uważam, że jest to bardzo ciekawe, bo można poznać jakiś inny świat i w sumie po to czytamy powieści, żeby pobyć trochę w jakimś innym świecie i go zasmakować. Także ja moich autorów bardzo zachęcam do zapoznania się z tym, o czym piszą, głębiej.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypomnę, pisarka pani Katarzyna Żwirełło i pani Agata Tokarska, redaktor w rzeszowskim wydawnictwie Dreams, są gośćmi audycji Ślady Pegasa.
Thank you.
wracamy do rozmowy. Pani Katarzyna Żwireło i pani Agata Tokarska. Pani Katarzyna w studiu w Warszawie, pani Agata w studiu w Rzeszowie. Pani Katarzyno, Upadek dopiero miał premierę 16 lutego, więc no, niezbyt komfortowo się czuję zadając to pytanie, ale wiem, że wielu czytelników też chciałoby je zadać. Czyli czy pani teraz nad czymś pracuje, nad nową powieścią, a jeśli tak, to nad czym?
Mamy plany wydawnicze na ten rok, całe szczęście. I tak samo jak było w przypadku poprzedniej serii. No, mam kilka asów w rękawie, tamte surówki moje są na dysku komputera. Także wrócę do nich, przeczytam znowu od pierwszego do ostatniego słowa i wtedy podzielę się z redakcją, co tam nowego nabroiłam.
A czy możemy coś zdradzić? Czy to bohaterowie wrócą? Czy będą nowi bohaterowie?
O nie. Właśnie mówię, że wszemi wobec ogłaszam, że na razie robię sobie przerwę. Nie wiem, czy nie na zawsze. Tak na dobrą sprawę właśnie z tymi bohaterami, z tym światem przedstawionym. I zaczynamy taki nowy rozdział, nową serię z całkiem nową ekipą. Ale no, nie odchodzę za daleko od kryminału.
Ja jeszcze tak przez chwilkę tylko będę drążyła temat tego, co przed panią i co przed nami czytelnikami. Pani wspomniała o tym, że polubiła Tośkę i tę postać kobiecą. Czy jest szansa na to, że kobieta być może znajdzie się w roli głównej w którejś z przyszłych książek?
No i tutaj właśnie muszę zdradzić kluczową sprawę związaną z nową serią, którą przygotowuję, i właśnie główną bohaterką będzie kobieta.
To jest wspaniała informacja, pani Agato. Czy pani cieszy się już na tę pracę, która przed panią, z panią Katarzyną?
Cieszę się, trochę się stresuję, jak to będzie.
A to ciekawe, redaktor się stresuje?
Tak, oczywiście. Myślę, że głównie takim poczuciem odpowiedzialności za książkę, bo jednak trzeba bardzo dużo, w takiej głębokiej redakcji bardzo dużo rzeczy trzeba ogarnąć umysłem, zobaczyć w całości, i to jest wymagające. Żeby niczego nie pominąć, żeby rzeczywiście być obiektywnym na ile się da. Także to jest taki stres może nie związany z tym, że spodziewam się czegoś złego, tylko związany z tym, żeby wykonać to dobrze, taki stres mobilizacyjny, mogłabym powiedzieć.
To jest bardzo ciekawa perspektywa, bo myślę, że część osób ma takie wyobrażenie, że redaktor dostaje tekst i sobie myśli, no to zobaczę, co tutaj
tak,
popisałaś.
Parzy kawę, zakłada nogę za nogę i sobie czyta. No nie, to chciałam zdementować tutaj ten mit. Jest to bardzo wymagająca praca umysłowa, bardzo wymagająca myślenia na wielu płaszczyznach jednocześnie, bardzo taka wypompowująca siły z człowieka. To nie jest takie czytanie, jak sobie czytamy książkę wieczorem przy herbacie i pod kocykiem. To jest czytanie bardzo wnikliwe, właśnie z takim nieustannym patrzeniem na całość i na szczegół. Bardzo angażujące uwagę też właśnie na różnych płaszczyznach. Jednocześnie musimy myśleć o tym, jak się układa akcja, jak ten bohater tutaj się prezentuje w tej akcji, jak dany wątek, jak wszystkie wątki się tutaj przeplatają, czy wszystko jest spójne, czy nie ma żadnych zgrzytów w fabule, czy wszystko jest we właściwych proporcjach też podane, ale też patrzymy na tą stronę językową. Stylistyczną, poprawę błędów, wyłapanie jakichś błędów narracyjnych. Także tego jest naprawdę bardzo dużo. Nie jest to taka praca, która właśnie polega na siedzeniu z nogą za nogę przy kawce i ciasteczku i z książką. To jest rzeczywiście bardzo wymagająca praca i to jest w pewnym sensie stresujące, ale też daje ogromną satysfakcję, tak jak wspomniałam o tym wcześniej.
Pani Katarzyno, czy dla pani jest zaskakujące to, że pani Agata się stresuje, czytając, no nie tylko pani książki?
Nie, w zupełności, ale ja bym chciała tak, no nie chcę straszyć Agaty, ale polecam w najbliższym czasie jakieś rebusy, krzyżówki, tak na rozpęd umysłowy, bo nabroiłam tam trochę.
Pomyślimy.
Nie, no to jest tak, że kiedy ja piszę książkę i rzeczywiście tam jest dużo tych wątków, bo jest ta zawiłość kryminalna i też oczywiście zwracam uwagę przecież tworząc bohaterów na tę psychologię, na tą warstwę obyczajową i tak dalej. Staram się też nie robić błędów, ale jeżeli ja pisząc książkę na to wszystko zwracam uwagę i mam tak naprawdę czas nieograniczony, bo mogę ją pisać w pół roku, mogę w rok, a Agata dostaje tą książkę i jest jakby zobowiązana tak doprowadzić też do publikacji, do jakiegoś konkretnego terminu, to ją goni czas. I to też jest taki dodatkowy faktor, który no, działa stresująco. Ja to w zupełności rozumiem.
jest też dużo emocji w takiej wspólnej pracy.
Tutaj. Bywa, faktycznie, bo no, to tu ukrywać, to nie zawsze się zgadzamy, tak? Ja może nie mam jakiejś tam pisarskiej dumy, ale jakieś swoje wyobrażenie o pewnych scenach czy bohaterach i czasami też tam tupnę nóżką i powiem, nie no, ja chcę, żeby to było tak. Agata mnie tam ostrzeże, no dobra, ale jak ktoś ci będzie psioczył, że to jednak nie działa, to się potem nie dziw, nie? No dobra, no to już to biorę na klatę, na siebie, ale no właśnie najważniejszy jest ten dialog, tak? Żebyśmy w otwarte karty się komunikowały też, dlaczego coś ma być tak, a nie inaczej, a dlaczego coś nie działa. I jest ta współpraca w dosłownym znaczeniu tego słowa.
I zaufanie pewnie, prawda?
O tak, zdecydowanie.
Myślę, że tak. I myślę, że jednocześnie dla autora, ale też dla redaktora. Też potrzebuję ufać autorowi, że on wie, o czym ja mówię, że on rozumie moje wskazówki, że zrobi to tak, że to będzie dobrze. Bo no, nie ukrywam, jest to bardzo frustrujące, kiedy ja usiłuję komuś coś wytłumaczyć, a on jakby nie rozumie tego.
Albo nie chce zrozumieć.
Albo po prostu nie jest w stanie na tyle się zdystansować do swojego tekstu, żeby to zobaczyć, o czym ja mówię. Takich sytuacji nie mam wiele, na szczęście. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest właśnie też to zaufanie, że ja powiem i wiem, że Kasia to zrobi tak, że będzie pięknie.
Bardzo się cieszę, powtórzę to, że o tych relacjach możemy opowiedzieć pisarza, pisarki i redaktora. Bardzo to jest ciekawe i myślę, że też osoby, które usłyszą tę rozmowę, no inaczej nieco będą też patrzyły na książkę jako na dzieło, oczywiście przede wszystkim pisarki czy pisarza, ale też jako wielką pracę wykonaną przez redaktora, redaktorkę, korektora, korektorkę. To też jest przecież bardzo istotne, prawda, pani Katarzyno? Często o tym w ogóle nie myślimy, czytając, kupując książki.
No tak, ja mam też wrażenie, że no zdarzają się rzeczywiście pisarze, którzy mają taką wysoką wrażliwość na swoim punkcie i nie dadzą sobie tam za wiele powiedzieć. Ale dla mnie tutaj takim też przykładem kluczowym jest to, jak Agata dostała książkę ode mnie do redakcji i wróciła z tą książką z komentarzem. Znaczy jest w książce scena, gdzie rozgrywa się rozprawa sądowa. I Agata zwróciła uwagę, słuchaj, to jest za mało. To jest właśnie takie to prześlizgnięcie się po powierzchni i tutaj można z tego naprawdę jeszcze bardzo dużo wycisnąć. No ja tak z tym chodziłam, z tą myślą i odesłałam jej, nie wiem, z 10, z 20 stron rozprawy sądowej, ale okazało się, że coś, co jakby wcześniej mi umknęło, że faktycznie w tym motywie jest ogromny potencjał, Agata mi to naświetliła i dzięki temu ja mogłam też przepracować i właśnie kwestie rozpraw sądowych. Ona robiłaś mi tutaj pracy jednak dodatkowej, ale efekt jest taki, że ta scena naprawdę dużo wnosi. I jest takim ciekawym zamknięciem całości, jeszcze nie do końca takim oczywistym.
To powiem, że nie wyobrażam sobie upadku bez tej sceny. Pani Agato, bardzo dziękuję.
Taki był cel, żeby Kasia się nie nudziła. No tutaj rzeczywiście, zwłaszcza, że jest to zamknięcie serii, potrzeba było rzeczywiście te losy bohaterów spuentować i doprowadzić do końca, do rozwiązania po prostu. Także tutaj taka była też moja sugestia właśnie, żeby pokazać, co tak naprawdę się tam wydarzyło na tej rozprawie.
Upadek, proszę Państwa, ostatnia część cyklu Dwa bieguny. Zachęcamy oczywiście do przeczytania całego cyklu, ale tak sobie myślę, że jak ktoś sięgnie po którąś z tych książek, nawet nie po kolei, to da sobie radę. Pani Katarzyno?
To zależy, czego się oczekuje od serii albo od pojedynczej książki, bo jeżeli faktycznie czytelnik lubi rozwój psychologiczny postaci, lubi obserwować właśnie te wzloty i upadki i dokopywać się do motywacji bohaterów, to wtedy czytanie całej serii od pierwszej do trzeciej jest wskazane. Nawet jeszcze powiedziałabym z małymi wycieczkami do poprzedniej serii. Ale jeżeli tutaj nie ma apetytu na to, to faktycznie można sięgnąć indywidualnie po każdą książkę, bo one opowiadają o innych problemach. Jeżeli gdzieś tam odnoszę się do poprzednich książek, to naświetlam mniej więcej, o co chodziło w skrócie. Także nie można się pogubić.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Nie można się pogubić. O, to też jakoś tak dobrze zabrzmiało.
Ale można upaść, byle wstać.
Tak jest. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pisarka pani Katarzyna Żwireo, dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Oraz pani Agata Tokarska, redaktor w rzeszowskim wydawnictwie Dreams, które wydało 4 powieści pani Katarzyny. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Mamy dla Państwa 3 egzemplarze książki bez przedawnienia Katarzyny Żwireło. To powieść, która rozpoczyna cykl Dwa bieguny. Żeby otrzymać książkę, proszę napisać, za co cenią Państwo dobry kryminał. Czekam na maile wyszczypta@radio.rzeszow.pl. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Gdy horyzont się rozszerza, wtedy nie wiem, dokąd zmierzać. Więc przez ciemność brnę w nieznane, aż mnie przyjmie nowy ranek. Wtedy złe samopoczucie daje mi od siebie uciec. Już wiem, że przyszłe sprawy matwa jeden z drugim nawyk. To jest losu obyczajem, raz odbiera, a raz daje. To jest losu obyczajem. Jak pytania więc nie zadać, gdy mi się przygląda z bliska? Czy kto wiedzę tę posiada, ma z niej prawo nie skorzystać? Zawsze żyje ten ciekawiej, kto potwierdzić się nie waha, że jest tutaj w jakiejś sprawie, choć się może wydać błaha. To jest los obyczajem, raz odbiera, a raz daje. To jest los obyczajem. Raz odbiera, a raz daje. To jest losu obyczajem. To jest losu obyczajem. Raz odbiera, a raz daje. To jest losu obyczajem. Raz odbiera, a raz daje.
Jesteś król, a ja tylko książę. Bez ziemi z ludem, który ufa błądzę. Po nocy, bez siły. Jesteś król, patrzysz na mnie z przyjaźnią i obawą, długo mogę błąkać się po świecie, po świecie. Thank you.
nawet gesty mamy inne. Gest łaski, gest pogardy. O nic więcej cię nie proszę, prócz zrozumienia. Zrozumienia, zrozumienia, zrozumienia. Przy ognisku z pieśnią pod głową, gdy noc się dopala, psy wyją i po górach chodzą. Zasypiam przy ognisku z pieśnią pod głową, gdy noc się dopala, psy wyją i po górach chodzą. Sypiam przy ognisku z pieśnią pod głową, gdy noc się dopala, psy wyją i po górach chodzą. Zasypiam przy ognisku z pieśnią pod głową, gdy noc się dopala, psy wyją i po górach chodzą.